Dominik Foryś jest dziś gościem rozmowy w cyklu Życiowe Fair Play. Witaj, Dominiku.
Dzień dobry Państwu.
Pewnie to, co opowiesz, odpowiadając na moje pierwsze pytanie, będzie historią długą i zawiłą, bo jak się zostaje trenerem blind footballowej drużyny piłkarskiej, czyli drużyny piłkarskiej złożonej z osób niewidzących i niedowidzących. Wiem, że masz papiery, licencję UEFA B. Mógłbyś prowadzić rozmaite drużyny, a ty prowadzisz blind footballowców.
Myślę, że przede wszystkim trzeba mieć troszkę szczęścia, żeby taką ofertę otrzymać. Ja trafiłem gdzieś tam przez ogłoszenie w internecie na portalu społecznościowym, gdzie poszukiwali trenera. A obecnie myślę, że jest to o tyle prostsze, że w naszym kraju jest coraz więcej takich drużyn. Tworzą się w kolejnych miastach nowe sekcje. Chyba już w około nawet 9-10 miastach są prowadzone takie zajęcia gdzieś przy szkołach dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Jest możliwe, żeby zostać wolontariuszem na początek, a później gdzieś w przyszłości trenerem takiej drużyny.
Przypomnę, blind football, czyli futbol z grzechoczącą piłeczką. Na boisku zawodnicy, którzy nie widzą lub mają bardzo poważny ubytek wzroku, pewnie o tym jeszcze porozmawiamy, natomiast zasadniczo widzi bramkarz, bo on jest osobą pełnosprawną w tej kwestii, no i ty czasem wchodzisz w skórę takiego, no musisz to zrobić, który nie widzi, bo przecież rozmawiasz, pokazujesz, a właściwie chyba nastawiasz ręce, nogi, żeby wykonali ćwiczenie. Nie jesteś w stanie opisać każdego ćwiczenia, co mają robić na treningu, na zajęciach. Zawodnicy z różnej Wisły, z reprezentacji.
Na początku bardzo często zdarzało mi się zakładać gogle i iść samemu na boisko po to, aby wczuć się w rolę swoich zawodników, zobaczyć, jak to jest prowadzić piłkę, jakie rzeczy faktycznie są możliwe do wykonania z piłką.
Bo bez gogli piłkę prowadzisz bez problemu.
Tak, dokładnie tak. W goglach ten problem jest, ale nawet po paru przypadkach w naszej drużynie widać, że osoba, która ten wzrok straciła w wieku nastoletnim i miała do czynienia z normalną piłką nożną, dużo łatwiej jej te umiejętności przełożyć, bo siłą rzeczy widomych zawodników też staramy się uczyć gry z podniesioną głową, żeby na tą piłkę nie patrzyli. A co do samego takiego coachingu, myślę, że ta dyscyplina bardzo pomogła mi nauczyć się właśnie przekazywać komunikaty słowne, to żeby je skracać, wypowiadać dokładnie, precyzować moje myśli, ale bardzo często w czasie treningu trzeba się schylić, dotknąć nogę naszego zawodnika i wykrzywić mu tą stopę w taki sposób, jaki chcielibyśmy to osiągnąć, żeby on wiedział, jaki ruch konkretnie od niego oczekujemy.
Paweł Zinkow to pewnie ten zawodnik, którego miałeś w tyle głowy, opisując przypadek człowieka, który kiedyś widział, kiedyś grał w normalną piłkę, potem z powodu utraty poważnego procentu wzroku gra w blind football. Oczywiście tu musimy wytłumaczyć, dla wyrównania szans wszyscy widzą nic, grają w goglach.
Tak, to jest przepis wynikający z tak naprawdę międzynarodowych przepisów. Do tego oczy pod goglami są zaklejane jeszcze plastrami, tak aby uniknąć sytuacji, które czasami się zdarzały, że gdzieś zawodnik sobie wsuwał palec pod gogle, nawet pod plaster, po to, żeby gdzieś tam jakiś strzępek światła widzieć.
To jest kwestia fair play właśnie także, między innymi naszego tytułowego.
Dokładnie tak. Na jednym z turniejów międzynarodowych parę lat temu, gdzie występowaliśmy jako reprezentacja, po meczu dowiedzieliśmy się od sędziego, że ma wątpliwości co do zachowania uczciwości przez jednego z naszych rywali. Koniec końców ten mecz był przez nas wygrany, więc nie miało to jakiegoś wielkiego wpływu na wynik i na nasz rezultat, ale sam sędzia, który sędziował to spotkanie, podszedł do mnie i powiedział o tej sytuacji.
To prawdopodobnie są sceny, jakich obserwator, kibic, sympatyk sportu nawet nie może sobie wyobrazić. Bo ja czasem komentując mecze blind footballowej drużyny, potem na przykład brałem takiego strzelca pięknej bramki, no i opowiadałem mu. Słuchaj, to była piękna bramka, opowiem ci, chcesz? Opowiadasz czasem swoim zawodnikom o meczu, który właśnie rozegrali?
To jest też bardzo ciekawa kwestia, ponieważ zdarza nam się wykonywać analizy meczów.
Normalna trenerska rzecz.
Tak, normalna trenerska rzecz, którą z widomymi zawodnikami nagram mecz, odpalę nagranie i oni widzą i mogą opowiedzieć.
Sala,
sami,
ekran.
Sami mogą opowiedzieć, tak?
Można zatrzymać akcję.
Tak. A tutaj oglądam sytuację ja najpierw, później spisuję tą sytuację, co się działo, jak byli ustawieni zawodnicy i potem w sali z moimi zawodnikami blind footballu.
Ależ ty się nagadasz.
Muszę tą sytuację opisać, a co jest bardzo interesujące, oni bardzo dużo z boiska zapamiętują. To jest o tyle łatwe, że oni te sytuacje pamiętają. Oczywiście nie w 100% dokładnie, bo nie wiedzą na przykład, gdzie dokładnie znajdował się przeciwnik, gdzie dokładnie znajdował się kolega z drużyny, ale pamiętają, że taka sytuacja miała miejsce, było coś takiego, więc zobrazowanie im takich sytuacji bywa prostsze, niż by się mogło wydawać.
Masz drużynie, w tej chwili mam na myśli tę wiślacką blind footballową, ale i reprezentację Polski przecież, prawdziwych oryginałów i ludzi niezwykle zdolnych. No taki Martin Jung, który pięknie gra na trąbce, zagrał Hejna u Zwierzy Mariackiej. Człowiek tak wielu talentów, a kiedy wykonuje tego swojego banana, jak to mówicie, czyli prowadzi piłkę z narożnika po takim łuku, żeby nagle wypalić i strzelić bramkę bramkarzowi widzącemu, to się w głowie nie mieści czasem.
Myślę, że tu warto dopowiedzieć, że bramkarz ma strefę dwumetrową, której nie może przekraczać. To więc prawda. To nie jest tak, że bramkarz wyjdzie, bo czasami te strzały musi bronić tak naprawdę z
bardzo
trzech metrów.
Blisko.
Brzmi na pewno paradoksalnie, ale no Martin ma tak niesamowite umiejętności, że jest w stanie zrobić z piłką chyba naprawdę wszystko.
Zagrać wszystko i na boisku, i na trąbce.
Tak, tak. Może kiedyś zrobimy eksperyment, żeby spróbował zdobyć bramkę jednocześnie grając na trąbce. Mogłoby to być ciekawe doświadczenie i promocyjnie dla nas też się ponieść po internecie. Dlatego dziękuję ci za ten pomysł, bo jesteś współudziałowcem w tym przypadku.
Pracujesz z osobami niewidzącymi, niedowidzącymi, ale jesteś też trenerem dziecięcych grup piłkarskich w Pogoni Kraków. Normalnym futbolem na pewno też się interesujesz jako trener, nie może być inaczej. Kiedy zamkniesz oczy, to widzisz się na ławce wielkiej drużyny piłkarskiej, czy zdobywając Mistrzostwo Świata z blind futbolową reprezentacją? Jakie są marzenia Dominika Forisia?
Myślę, że przede wszystkim dalszy rozwój siebie i swoich zawodników z takich bardziej przyziemnych. Myślę, że każdy trener marzy o zdobywaniu sukcesów. Ja bym powiedział, że takim moim głównym celem jest może nie tyle jakiś wielki sukces, co poczucie, że zbudowałem coś fajnego. Coś od podstaw z innymi ludźmi. Bardzo często zastanawiam się, czy może kiedyś zastanawiałem się nad, powiedzmy, dotarciem do drogi takiej profesjonalnej, pracy w klubie, czy może i w reprezentacji bardziej medialnej, ale właśnie przez tą stronę medialną, przez tą ilość, może nie tyle hejtu, chociaż on też się pojawia w mediach społecznościowych choćby, ale właśnie bycia ocenianym, dużej ilości presji, to nie mam przekonania, że ja chcę do takiej stricte profesjonalnej piłki nożnej trafić.
Mam przekonanie, że ciekawej osobie wręczysz puchar fair play, bo to obyczaj tych rozmów. Puchar wirtualny fair play dla ciebie, Dominiku, z prośbą, byś go przekazał dowolnej osobie.
Pierwszą osobą, jaką mi przyszła na myśl, jest Paolo Di Canio, czyli zawodnik, który wsławił się tym, że zamiast wykorzystać sytuację podczas kontuzji przeciwnika, złapał piłkę po prostu w ręce, pomimo braku gwizdka sędziego. Przerwał akcję, żeby móc pomóc temu zawodnikowi.
Taki europejski Garincha.
On mi pierwszy przyszedł na myśl z gestem fair play, a Garincha też jeden z moich ulubionych zawodników z historii z uwagi na krótszą nogę.
Niepełnosprawność. Tak. Jest ci bliska. Dominik Foryś był dziś gościem życiowego fair play. Dominiku, powodzenia w planach i marzeniach.
Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu za wysłuchanie.